z biznesu do słuchania.
Dzięki poprzednim rozmowom wiemy już, co smartfony wiedzą o nas. Niestety czy niestety wiedzą bardzo dużo. Wiemy też, jak można wykorzystywać te dane. Na sam koniec postanowiłem dowiedzieć się, jak informacje i samego smartfona należy chronić i zabezpieczać. Zwłaszcza gdy jest to smartfon służbowy z wrażliwymi firmowymi danymi. Spytałem o to Radosława Kaczorka, partnera w dziale Digital Drive w firmie doradczo-audytorskiej Grant Thornton, a jednocześnie jednego z najlepszych polskich speców od cyberbezpieczeństwa. Na początek chciałem wiedzieć, jak ktoś, kto na cyberbezpieczeństwie się zna, zabezpiecza własny smartfon.
Prawdziwi twardziele w świecie bezpieczeństwa nie używają smartfonów.
To co, Nokia 3030?
Tak, dokładnie. To nadal jest dosyć popularny model wśród takich hardkorowych, powiedziałbym, ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście, tak zupełnie poważnie mówiąc, to nie unikniemy tej technologii. W związku z tym ja również używam smartfona. Pewno o wszystkich zabezpieczeniach nie opowiem, bo to trochę by nie wypadało, ale mogę powiedzieć na pewno tyle, że no absolutnie podstawowym zabezpieczeniem jest szyfrowanie całego nośnika danych, który jest wbudowany w telefonie. To jest urządzenie, które jest tak podatne na utratę, że no nie można sobie pozwolić na nic innego. No jest też szereg innych zabezpieczeń, ale o tym to pewno jeszcze w trakcie tej rozmowy poopowiadam.
Wy jako Grant Thornton robicie audyty IT w polskich firmach i jestem ciekaw, jaki jest w nich poziom świadomości w kwestii zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa. No bo ja na swoim smartfonie mam tyle, że blokuję sobie ekran i to właściwie tyle.
To jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to sytuacja wygląda, powiedziałbym, słabo nadal. I tutaj ja nie wiem, czy polskie firmy jakoś istotnie odbiegają od takiej średniej światowej. To znaczy, no niestety po prostu wygoda użytkowania bierze górę nad bezpieczeństwem i to jest taka ludzka rzecz. No w wielu przypadkach te telefony są zabezpieczone w absolutnie podstawowy sposób. Znaczy rzeczywiście jakaś blokada ekranu. No i poza tym niewiele więcej. Natomiast no wyróżnia się wśród tej średniej no taka grupa firm, które no stosują szereg innych mechanizmów, czyli wprost zdalna kontrola nad telefonem sprawowana przez firmę, ale też mechanizmy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. To wspomniane przeze mnie szyfrowanie jest absolutnym standardem, więc ja nawet tego wątku nie będę rozwijał. Natomiast no, warto tu dodać jedną rzecz, że no, nadal obserwujemy w trakcie tych audytów zjawisko, które no, jest niezwykle groźne, to znaczy używania telefonów prywatnych do celów służbowych i to jest coś, co chyba trzeba wprost napiętnować, bo tutaj ryzyko z tym związane jest potwornie duże, absolutnie poza kontrolą firm i sami pracownicy nie zdają sobie sprawy z tego, że przecież na swoim telefonie przechowują informacje, które po pierwsze do nich nie należą, po drugie informacje, które są bardzo wrażliwe dla firmy, nie mówię już o danych osobowych, ale szereg informacji takich, jak choćby nawet dostęp do poczty firmowej. Tutaj się rozpruwa worek problemów.
Czyli rozumiem, że pracownik nie powinien się logować na pocztę firmową z urządzeń, które nie są firmowe.
No absolutnie, znaczy no można sobie oczywiście wyobrazić taką sytuację, że pracownik korzysta z urządzenia innego niż firmowe, no ale takie urządzenie powinno przejść przez określoną procedurę akredytacji, to się tak ładnie nazywa, czyli dopuszczenia do użytku, czyli powinno spełniać pewne minimalne wymagania. No dzisiaj ten popularny dostęp do firmowej poczty z urządzenia prywatnego, no to jest w zasadzie zaproszenie każdego, kto znalazłby taki telefon, do zapoznania się z korespondencją pracownika, z czasami z tajemnicami służbowymi, z profilowania tego użytkownika i przeprowadzenia później skutecznego ataku phishingowego na przykład na innych pracowników albo wykradzenia ważnych informacji z firmy.
To jakie są wasze rekomendacje w czasie takich audytów dla firm? Rozumiem, musi być szyfrowanie, musi być oddzielenie urządzeń prywatnych od służbowych. Co jeszcze jest ważne właśnie w kontekście tych smartfonów?
Podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, ja myślę, że tak, po pierwsze rzeczywiście szyfrowanie, po drugie no bezwzględnie blokada ekranu i tutaj proszę Państwa, nie dajmy się skusić na popełnianie tego grzechu pierworodnego, jakim jest używanie super prostych blokad, czyli zwykły suwaczek i nam się ekran blokowuje, bo to w ogóle nie ma wymiaru bezpieczeństwa. No podobnie też uczulam na to, że używanie takich wzorców na ekranie, czyli przesuwanie paluszkiem.
Zostawia ślad.
Zostawiamy ślady na tym ekranie i odtworzenie tego wzoru naprawdę nie jest dla nikogo żadnym problemem. No mechanizm, który jest dobry, to jest pin code. On jest oczywiście troszeczkę upierdliwy, no ale już jest dużo bardziej skuteczny. Natomiast no bezwzględnie mechanizm biometryczny, czyli używanie odcisku palca do odblokowania telefonu, no tutaj akurat ma tę zaletę, że jest i wygodny i naprawdę to jest tak zwany trzeci czynnik uwierzytelnienia, coś co nas określa jako osobę i to jest no, w świecie bezpieczeństwa uznane za pancerny mechanizm. Idąc dalej, dobrze skonstruowana polityka bezpieczeństwa powinna przewidywać nadzór nad urządzeniem mobilnym, nadzór sprawowany przez firmę.
To trochę brzmi strasznie, jak słyszę, że firma ma nadzorować urządzenie, które mi daje i ja mam je przy sobie cały czas.
Tak, i oczywiście wszyscy się tego boją, natomiast jak sięgniemy trochę w głąb tego tematu, to okazuje się, że w ogóle nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo po pierwsze, tam gdzie wdrażamy rozwiązania, mówimy o takiej klasie rozwiązań MDM, czyli Mobile Device Management, czyli zarządzanie urządzeniami mobilnymi, tam wydziela się strefę prywatną w telefonie i strefę służbową. One są odpowiednio odseparowane, a to oznacza, że użytkownik niekoniecznie dzieli się wszystkimi informacjami, które są dla niego prywatne. Co więcej, pracodawca nie ma dostępu do tej strefy, więc w tym sensie ten nadzór to nie jest tak, że po prostu wszystko musimy podać na talerzu i jesteśmy już zupełnie odarci z prywatności. Ale jest to bardzo ważny mechanizm. Znaczy to jest mechanizm, który nie tylko daje ten mechanizm nadzoru, ale on po pierwsze stwarza możliwość monitorowania stanu urządzenia. Znaczy czy ono na przykład nie jest właśnie atakowane albo na wypadek zgubienia to urządzenie można zlokalizować. Można je zdalnie dezaktywować. Co więcej, można w warunkach, no, kiedy mamy podejrzenie poważnego incydentu, zdalnie skasować wszystkie dane na tym urządzeniu. Więc powiem tak, to są zalety, z których warto skorzystać i może spać spokojnie dzięki temu.
Jedna rzecz to jest zagrożenie, że zgubimy smartfon albo zostanie nam skradziony i ktoś się do niego dostanie, no, ale druga rzecz to jest to, co może się stać ze smartfonem, jeśli nie wiem, zainstalujemy na przykład aplikację, która uzyska od nas jakąś zgodę. Zgodę idącą na tyle daleko, że będzie wiedziała o nas i o tym, co robimy na przykład dla swojego pracodawcy więcej niż powinna. I to chyba jest powszechne i to jest też trudniej przed tym zabezpieczyć.
No to jest prawda. Znaczy tutaj dotykamy w ogóle bardzo ciekawego zagadnienia, to znaczy tego, z czego powoli chyba zaczynamy sobie zdawać sprawę, ale nadal jest to temat, który chyba się rodzi w naszych głowach. To znaczy, no proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak darmowa aplikacja. Przecież ktoś poświęcił czas, pieniądze na to, żeby tę aplikację stworzyć. A to znaczy, że...
Jak aplikacja jest darmowa, to produktem jesteśmy my.
To produktem jesteśmy my i nasze dane. Przecież te zgody, które wyrażamy instalując aplikację, to nie jest jakiś produkt uboczny. To jest główny mechanizm monetyzacji i zarabiania na tych aplikacjach. To znaczy, my się dzielimy danymi o lokalizacji, o wzorcu użytkowania aplikacji, o preferencjach, szeregiem informacji, które mają po prostu wartość. I w tym sensie rzeczywiście ja bym bardzo, bardzo wyczulał wszystkich co do tego, jakie zgody są wyrażane przy instalacji aplikacji. Jeśli mamy podejrzenie albo wątpliwość, dlaczego aplikacja, która służy do grania w jakąś grę online'ową, wymaga od nas dostępu do zdjęć, SMS-ów i tak, to jest słuszna wątpliwość, no bo zasadniczo nic nie stanowi o tym, dlaczego ta aplikacja... Ja nie chcę wymieniać imiennie pewnych aplikacji, ale ja sam świadomie zrezygnowałem z użycia niektórych bardzo popularnych aplikacji, no właśnie z tego względu, że one prosiły o tak szerokie zgody, że ja nie widziałem żadnego uzasadnienia dla dostępu do zdjęć, wiadomości, poczty i wielu innych rzeczy.
Czyli użytkownik musi też być świadomy i patrzeć po prostu, co instaluje.
No zdecydowanie, no też pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, który się określa no, w kontekście ekonomicznym, zbudowany na, w oparciu o gospodarkę działającą w oparciu o dane, czyli data-driven economy. Nasze dane są cenne, my sobie może do końca sami nie zdajemy sprawy z tego, ale to jest temat, który powinien nam zacząć coraz bardziej w głowach gdzieś tam funkcjonować. Ja mógłbym długo o tym mówić, ale powiem tyle. Wyobraźmy sobie prosty scenariusz taki, że siedzimy przed telewizorem w domu, oglądamy reklamę, a w trakcie tej reklamy gdzieś tam w niesłyszalnym paśmie dźwiękowym ten telewizor do naszego telefonu nadaje pewien komunikat, a telefon przecież jest włączony do sieci internet i daje zwrotną informację. Jaką oglądamy reklamę, na jakim programie, czy obejrzeliśmy ją do końca, gdzie jesteśmy zlokalizowani, jaka jest pogoda teraz w tym miejscu, w którym się znajdujemy, co przed chwilą robiliśmy na tym telefonie, albo jakie inne programy oglądaliśmy. niech to będzie dobrym przykładem na to, co może oznaczać dzielenie się danymi.
I tym przykładem kończymy rozmowę. Moim gościem był Radosław Kaczorek, partner w zespole Digital Drive w firmie Grant Thornton. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.